Pożegnaliśmy się na parkingu przy samochodzie i patrzyłem, jak odchodzi. I tak sobie jeszcze wtedy założyłem, że jeżeli się odwróci przed wejściem do budynku, pomacha mi, to będzie to znak, że będzie dobrze. Żona nie odwróciła się. Ania uznała, że powinniśmy się rozstać.
Ale nie było mowy o rozwodzie, tylko po prostu separacja.
W pierwszych latach naszej separacji 12-letniej próbowaliśmy ze sobą rozmawiać. To były ciężkie rozmowy.
Czy dziś nie mieszkacie razem?
Cały czas od 12 lat jesteśmy oddzieleni, mieszkamy oddzielnie. Jestem sakramentalnym mężem od 37 lat. Kryzys małżeński najczęściej zaczyna się, jest poprzedzony kryzysem wiary. Z czegoś rezygnujemy. Nie ma rzeczy dla Boga niemożliwych, że każde małżeństwo może być uzdrowione.
Wyobraża pan sobie, że nigdy do tego pojednania nie dojdzie?
Nie, takiej myśli nie dopuszczam. Tak się nieraz myślę, czy to nie jest jakaś nonszalancja, moja pycha, ale myślę, że to jest jakiś szczególny dar łaski.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Zofia Kozerawska i zapraszam na spotkanie w nowym, pięknym, ciepłym i jasnym studiu. Mam nadzieję, że i wam się spodoba to studio. A dziś będziemy rozmawiać o małżeństwie, bo statystyki mówią, że co trzecie mniej więcej małżeństwo w Polsce się rozpada. Natomiast Kościół katolicki twierdzi, że sakrament małżeństwa jest nierozerwalny i ma trwać na zawsze. Czy to możliwe? O tym będę rozmawiać z moim gościem, z panem Zenonem Cieślakiem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Który sam o sobie mówi, że jest marnotrawnym, nawróconym mężem i ojcem, ale jest też liderem ogniska wspólnoty trudnych małżeństw Sychar przy parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Witam. No to jak to jest? Czy to możliwe, żeby małżeństwo było na zawsze?
Jedno i drugie jest prawdą. Sprawdzałem 2 lata temu ostatnie statystyki rozwodowe i ten nasz krajowy współczynnik opiewa na 38,8%. Mhm. Niestety w ostatnich latach mamy tendencję wzrostową, a więc przybywa rozwodów i to powinno nas smucić i smuci, ale problem jest też i taki, odkryłem w statystykach GUS-u taki ciekawy parametr, ilość małżeństw zagrożonych rozpadem na chwilę obecną. I ten wskaźnik już jest wyższy, wynosi 50%. A więc co drugie małżeństwo mamy w tej chwili w kraju zagrożone rozpadem, więc konsekwencja rozwodu prawdopodobnie nastąpi za pewien czas. I to musi nas martwić, zarówno nas jako ludzi Kościoła, ale również instytucje wszelkiego rodzaju, które mogą małżonkom pomóc.
Czy Kościół nie ulega jakiejś fikcji, że małżeństwo może trwać zawsze w związku z tym, no, gdzie są te małżeństwa, które się nie rozpadają w takim razie?
Myślę, że wszystko jest na właściwym miejscu w tym sensie, że to jest pierwotny plan Pana Boga dla człowieka, aby być razem we dwoje do końca swoich dni. W naszej wspólnocie trudnych małżeństw, mamy wiele przykładów małżeństw uzdrowionych, które dotrwały do końca swoich dni. Pożegnaliśmy już te osoby, a jednocześnie cały czas wszystkim pozostałym przekazujemy nasz charyzmat. My naprawdę wierzymy, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. I od razu podkreślamy, że jest to możliwe nie naszymi ludzkimi siłami, bo one zawsze będą niedoskonałe i ograniczone. Natomiast jeżeli postawimy to, co dla nas najważniejsze, nasze życie małżeńskie, oprzemy je na Bogu, na Jego miłości, podporządkujemy się Bożym planom, to naprawdę każde małżeństwo może być uratowane i może trwać dozgonnie.
A jakie jest Pana doświadczenie małżeństwa?
Jestem sakramentalnym mężem od 37 lat. I ten okres mojego małżeństwa mogę podzielić na 2 etapy. Etap pierwszy liczy 25 lat i to jest etap, kiedy mieszkaliśmy wspólnie z żoną przez dłuższy okres także z dziećmi, dopóki nie dorosły. I to był okres, jak mi się wydawało wtedy, przyjemny dla mnie, szczęśliwy w wielu momentach, ale zarazem doświadczałem, że w wielu sprawach małżeńskich nie domagam. No ale byłem takim typem indywidualisty, który mówił, że jak się coś psuje, to trzeba to przeczekać, nawet jeżeli to jest moja wina, to ja sobie z tym poradzę sam. Mam takie doświadczenie, że ja w życie małżeńskie wszedłem jako typ silnego indywidualisty, czyli takiego mężczyzny, który zawsze sam wszystkie swoje problemy rozwiąże i nie potrzebuje pomocy rozpatrzenia tych problemów przez drugą stronę, na przykład przez żonę. I tak przez te 25 lat w małżeństwie trwałem. I dziś mogę powiedzieć, że moja bezsilność w małżeństwie długo rosła w siłę, praktycznie rosła 25 lat, bo już od początku dochodziły do głosu różne moje pasje, które mnie pochłaniały niemal bez reszty. Byłem szczęśliwy, że mam wspaniałą, piękną żonę, że Bóg obdarował nas trójką dzieci, ale dziwne miałem jakieś poczucie, że muszę światu jeszcze udowodnić, jaki jestem zdolny, wspaniały, muszę się poświęcić dla innych ludzi przede wszystkim, zwracam uwagę, dla innych ludzi, nie dla najbliższych, dla żony i dzieci, i to mnie wykoleiło. Wykoliło mnie kilkukrotnie. Mój problem, nie potrafiłem z tego wyciągnąć takich mądrych, żelaznych wniosków, jako mężczyzna, mąż i ojciec. Cały czas oszukiwałem siebie, mówiąc, że no dobrze, to przeminie, zostawmy to, zapomnijmy to, jeśli to tylko się uda zapomnieć, będzie lepiej, nie musimy nic robić.
Ale co się stało?
W pracy zawodowej że byłem dość nieodpowiedzialnym pracownikiem. To skutkowało tym, że otrzymywałem kary finansowe. Pracowałem w branży finansowej, w ubezpieczeniach. I z każdej z tych takich tarapatów wydobywałem się sam w tajemnicy przed żoną. Czyli zaciągałem kredyty, żeby pokryć te kary finansowe. I jak sobie potem podliczyłem po kilku takich przypadkach, wygenerowałem zadłużenie sięgające kwoty, no, którą można opisać sześcioma cyframi, więc bardzo duże. Dobrze zarabiałem jednocześnie, więc stwierdziłem, że po cóż mam martwić żonę moimi problemami, że znowu dostałem jakieś noty obciążeniowe, bo czegoś nie dopełniłem. Lepiej, żeby żona nie dowiedziała się o tym. Nie musi się martwić, nie musi cierpieć. Ja sobie z tym poradzę. Ja jestem zdolny, mam zdolność kredytową oczywiście, banki są otwarte dla mnie. No i tak żyłem. Żona dowiadywała się oczywiście, bo po dłuższym czasie da się o tym, jest sposób tego ukryć. I nie brałem pod uwagę tego, że ona naprawdę cierpi. Dopytywała o szczegóły, nie chciałem opowiadać. Wolałem ukryć cały czas z przekonaniem, że to jest mój problem, ja sobie z nim poradzę. I to się w mojej żonie odkładało przez wiele lat. Wybuchały z tego powodu czasami nawet jakieś kłótnie. Po kłótniach, jak wiadomo, są ciche dni, ale nigdy nie potrafiłem stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie dość. Muszę swoje życie zmienić, także zawodowe. Muszę swoje życie prywatne uporządkować, postawić na nogach. Żyłem w przeświadczeniu, że mam żonę i mam dzieci. Natomiast nie miałem świadomości, jakby nie docierała do mnie, że jestem mężem. To jest zupełnie inna sprawa. To jest poczucie, świadomość powinności, jakie wynikają, że zawarłem małżeństwo sakramentalne, że powinienem zachowywać się godnie, że powinienem żonie okazywać możliwie jak najczęściej miłość. Ja byłem zawsze do dyspozycji wielu ludzi. Nie robiłem teoretycznie nic złego. Pomagałem, angażowałem się w jakieś inicjatywy społeczne, polityczne, ale zawsze odbywało się to kosztem czasu rodzinnego. Czasami po pracy wracałem wieczorem, po godzinie już znikałem, wracałem gdzieś w środku nocy, bo komuś tam pomagałem redagować na przykład pismo jakieś społeczne, polityczne, albo będąc członkiem Celestynowskiego Towarzystwa Kulturalnego, angażowałem się też przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu w posiedzenia, narady, całe noce upływały mi właśnie na takiej pracy społecznej.
I więc żona to wytrzymywała?
Żona to wytrzymywała, ale wielokrotnie zwracała mi uwagę, czy muszę tak pracować długo, czy muszę tak się poświęcać. Ja odpowiadałam hardo, że muszę i uznawałem, że powinna być dumna z takiego męża, którego tyle osób ceni. Tylu osób jest mi wdzięcznych za to, co robię i tylko z czasem doszedłem do wniosku, że ona jedna jedyna jest dla mnie niewdzięczna, nie docenia to.
I to do czegoś pana doprowadziło? Taka myśl, że to jest ta niewdzięczna kobieta?
No do złych emocji tak. Mhm. Do zamykania się w sobie, do dystansowania się, do jakichś kłótni. Ale nie, w ogóle do mnie nie docierała świadomość, że po stronie żony odkłada się w niej ogromne cierpienie. I to cierpienie, że jest pozostawiona sama sobie z dziećmi, mimo że ma męża, doprowadziło do ciężkiej depresji. I to był ogromny, smutny przełom w naszym małżeństwie. 25 lat zakończyło się ciężką depresją mojej żony.
I co wtedy się wydarzyło?
Pamiętam ten dzień, kiedy odwiozłem żonę, pozwoliła mi na to, na terapię kilkumiesięczną. Pożegnaliśmy się na parkingu przy samochodzie i patrzyłem, jak odchodzi. I tak sobie jeszcze wtedy założyłem, że jeżeli się odwróci przed wejściem do budynku, pomacha mi, to będzie to znak, że będzie dobrze. Żona nie odwróciła się. Ania weszła smutna, z opuszczoną głową do budynku. I ja wtedy ogarnęło mnie jakieś takie, można by powiedzieć, załamanie. Momentalnie zacząłem się pocić. Miałem oczy pełne łez, bo zrozumiałem, że wchodzi do miejsca, w którym nigdy by nie chciała być. Że to ja jej zafundowałem to cierpienie. Nie wiem, jak się potoczy to leczenie, ta terapia. Miała trwać pół roku. Ogarnęło mnie przerażenie. Wracałem do samochodu na chwiejnych nogach. Wsiadłem, ruszyłem i poczułem, że mam oczy pełne łez, że jestem cały rozdygotany. Ręce mi drżą. Zastanawiałem się, co powinienem zrobić w tym momencie. Pomyślałem, najlepiej będzie, jak się zatrzymam na poboczu. Domyślałem się, że wybuchnę jakimś płaczem, ale płacz być może mi dobrze zrobi. Tylko uświadomiłem sobie, że jak to zrobię, to być może nie będę w stanie się z tego otrząsnąć przez godzinę, dwie, trzy. No było to niesamowicie silne, smutne przeżycie i z tymi oczami pełnymi łez czułem, jak łzy mi płyną. Jechałem te kilkadziesiąt kilometrów do domu, jechałem wolno, wszyscy na mnie trąbili. No Bóg mnie jakoś, chyba anioł stróż czuwał, doprowadził szczęśliwie do domu. W nocy niewiele spałem, modliłem się, żebym mógł znaleźć jakiś ratunek dla siebie, dla Ani, mojej żony, dla naszego małżeństwa, naszych dzieci. I rano stwierdziłem, że nie mogę w tym domu dalej wytrzymać, bo nie ma Ani, nie ma mojej żony. Więc pojadę do pracy. Pojechałem o 5 rano, najwcześniej jak się dało. Wszedłem do biura i znów nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Zacząłem się modlić. I wtedy po raz pierwszy tego dnia, a potem wielokrotnie, usłyszałem głos. To takie doświadczenie, można powiedzieć, metafizyczne, może i fizyczne. Głos, który wyrażał jedną myśl, jedno powtarzane zdanie, co pewien czas. Jestem z tobą. Najpierw sobie zacząłem uświadamiać, że to pewnie ja sobie coś wymyśliłem, takie pocieszenie moje wewnętrzne, że ktoś tam ze mną jest, może jakiś anioł, ale ten głos mnie nie opuszczał, byłem sam, a czułem się tak, jakby ktoś był obok i szeptem mówił, jestem z tobą. Po kolejnej modlitwie uświadomiłem sobie, że to Bóg do mnie przemawia. I w pierwszej chwili miałem taki bunt, zacząłem mówić, Panie Boże, ale ja wiem, że Ty jesteś, wszyscy wiedzą, że Ty jesteś przy nas, przy swoich dzieciach, ale mi nie o to chodziło, ja potrzebuję jakiejś pomocy, konkretnego wskazania, co mam zrobić dzisiaj po pracy, a może zostawić pracę i zająć się sobą, co powinienem zrobić? I odpowiedź była znów ta sama, jestem z Tobą, jestem z Tobą. Wytrwałem do końca dnia pracy, i pojechałem na Skaryszewską pod Centrum Pomocy Duchowej. Przechodziliśmy tam kiedyś z żoną i poprosiła, że jakbym kiedyś miał czas, a ona być może nie będzie w domu, to żebym tam poszedł, sprawdził, jakiej pomocy tam można uzyskać, jaką pomoc można uzyskać dla siebie przede wszystkim, czyli dla mnie. I tak zrobiłem. Stanąłem przed drzwiami wejścia do tego Centrum Pomocy Duchowej księży Palotynów. I zacząłem czytać ogłoszenia nad drzwiami. I stwierdziłem, że to nie najlepszy pomysł, żeby tak od razu z ulicy wejść. Przecież nikogo tutaj nie znam. Nie wiem, jakie ten ośrodek ma opinie. No wiem, że jest prowadzony przez księży Palotynów, ale dobrze jest z dystansem rozpoznać, kto tutaj co oferuje. Więc postanowiłem po namyśle, że pojadę do domu, siądę do internetu, posprawdzam, poczytam, jakie są opinie. No i odwróciłem się na pięcie, żeby odejść, a w tym momencie otworzyły się drzwi, te główne, prowadzące do wnętrza. Odwróciłem się, zobaczyłem trochę starszego ode mnie pana, który z takim szczerym, ciepłym uśmiechem powiedział, cześć, dobrze, że jesteś, wchodź śmiało. Nie zapytał, kim jestem, po co przyszedłem, więc takim jakimś popchnięty odruchem wszedłem. I tak poznałem Jarka Mateuszczyka, którego już nie ma z nami od kilku lat, zmarł w czasie pandemii. Ale Jarek, niepytany, jak tylko przekroczyłem próg na Skaryszewskiej, opowiedział mi historię swojego życia. Dlaczego jest w tym ośrodku, co go przywiodło, jakie problemy, i powiedział, że z czymkolwiek przychodzę, tutaj znajdę pomoc. I te słowa się sprawdziły. Powiedział mi, że tutaj odbywają się warsztaty 12-krokowe. Wiele osób z nich korzysta i one naprawdę czynią cuda. Powiedział również, że jest tutaj wspólnota Sychar, wspólnota dla trudnych małżeństw. I on sam jest członkiem tej wspólnoty, bo jego małżeństwo też legło w gruzach. Więc dobrze byłoby, jakbym sobie z tą wspólnotą trochę pobył, zobaczył, jak ona pracuje.
Miał pan takie poczucie wtedy, że to jest ten moment, kiedy małżeństwo legło w gruzach?
Tak. Tak, bo poczułem, że oszukiwałem cały czas siebie, że albo samo problemy same przeminą, no albo ja sobie z nimi jakoś tam poradzę. Nigdy nie miałem pomysłu, jak mogę sobie poradzić. Oczywiście Ania, moja żona, wielokrotnie mi zwracała uwagę, że w naszym małżeństwie źle się dzieje. Ale ja hardo odpowiadałem, damy sobie radę.
Ale mieszkaliście cały czas razem.
Mieszkaliśmy razem. Przez 25 lat mieszkaliśmy razem.
I dzieci jeszcze były wtedy?
Tak, dzieci jeszcze były.
W tamtym momencie, kiedy żona poszła, skorzystała z leczenia, dzieci były cały czas z panem? Czy już się wyprowadzały?
To był już czas, że już chyba mieszkał, jak pamiętam, w Warszawie. Co prawda przyjeżdżały często do domu i ja mówiłem, że mogę im pomóc. Jakby miały jakieś problemy, może wspólnie sobie poradzimy z prowadzeniem domu. I pamiętam taki wieczór, kiedy córki powiedziały, że one nie potrzebują mojej pomocy, że dają sobie radę i dadzą sobie radę. I wtedy jedna z nich, mamy córki bliźniaczki, powiedziała mi, że był taki moment kiedyś, gdy było jej bardzo przykro, że wróciłem z pracy, jak zwykle bardzo późno, koło 20. Wszedłem do przedpokoju, powiedziałam do wszystkich cześć, czyli do dzieci i do żony, która zazwyczaj pracowała w domu jako nauczycielka, sprawdzała zeszyty. I po chwili już coś tam zjadłem, ale po chwili już rozsiadłem się na kanapie z kotem. Mieliśmy taką ulubienicę Zuzę, kotkę, z którą lubiłem bardzo odpoczywać. I córka mi jedna właśnie wtedy powiedziała, że było jej bardzo przykro, że nie wszedłem do ich pokoju. Drzwi były otwarte, ale ja widziałem, że są, że uczą się, że coś tam sobie czytają, że się do siebie tam uśmiechają, rozmawiają, więc nie chciałem im przeszkadzać. I właściwie cały ten cenny czas dorastania moich dzieci to był czas, kiedy wydawało mi się, że jestem im niepotrzebny. Jeśli będą mieć jakiś problem, to kto im lepiej pomoże, jak nie mama? Więc ja się wyalienowałem z ojcostwa względem swoich dzieci, bo uważałem, że wszystko się dobrze dzieje. W szkołach byli chwaleni. Pani mówiła, wychowawczyni, że mogę nie przyjeżdżać na wywiadówki, bo ma same tylko dobre rzeczy do przekazania. Więc tutaj się w tym ojcostwie, w tamtym czasie właśnie dorastania moich dzieci zatraciłem. One widziały, że źle się dzieje między mną a żoną, że popełniam różne błędy, że mamy jako rodzina długi, które ja spłacam, że ja naważyłem to piwo, no ale jak to dzieci były dyskretne, nie chciały nic na ten temat mówić, ale wszystko, myślę, doświadczały. I ten ból, że nawet nie miałam czasu dla nich, żeby z nimi usiąść, porozmawiać, pobyć, może i pomilczeć chociażby, ale razem, był dla nich taką potrzebą ogromnie silną. Ja tego nie dostrzegałem. Ja byłem skupiony dalej cały czas na sobie, na swoich pasjach.
A co to były za pasje?
Społeczne, polityczne, zawodowe. No a potem jak zaistniał internet, to oczywiście oddawałem się różnym dyskusjom na różnych forach motoryzacyjnych, jakichś tam politycznych i tak dalej. Więc...
Długo żona była w szpitalu?
W sumie całościowo patrząc, cały ten proces leczenia trwał 3 lata mniej więcej. I... Gdy już wychodziła z ostatniego etapu leczenia, poprosiła o rozmowę, przyjechała i powiadomiła mnie, że po przemyśleniach i po konsultacjach z lekarkami uznała, że powinniśmy się rozstać, ponieważ boi się, ona wiedziała, że ja już naprawiam swoje życie, że zmieniam się, że zatrzymałem się na tej drodze samozatracania, ale bała się, że w jakimś niespodziewanym momencie coś z tego zła, jakie było po mojej stronie, może powrócić.
I żona już nie chce.
I żona nie chce, bo nie wyobraża sobie, żeby miała po raz drugi przejść przez piekło tej choroby. Więc poprosiła, żebym się wyprowadził.
I co pan zrobił?
Przeraziła mnie ta myśl. O separacji nieraz mówiliśmy jeszcze zanim rozpoczęła leczenie. Ja wtedy sobie kpiłem z tego.
Trochę dostaliście taką separację.
Tak, ale
w szpitalu.
Ale jeszcze przed tym etapem szpitalnym żona mówiła, że jak się nic między nami nie zmieni, to czeka nas separacja. Więc ja wtedy sobie dowcipkowałam, no być może, ale jak sobie to wyobrażasz? Będziemy się spotykać w sobotę na kawie, czy w niedzielę na obiedzie jakimś rodzinnym? No bo liczę na to, że będziesz mnie zapraszać. Więc kpiłem sobie z separacji, z tego ostrzeżenia, a jednocześnie no, wiedzieliśmy, że jako ludzie wierzący nie rozpatrujemy, nie bierzemy pod uwagę opcji rozwodu. Więc ja uznałem, że jestem bezpieczny. Co tam separacja, prawda? A kiedy Ania poprosiła o separację, przyznam, dostałem szoku. Uświadomiłem sobie, że muszę możliwie szybko opuścić mieszkanie, znaleźć sobie jakieś nowe lokum, przeorganizować sobie pracę zawodową, czyli przenieść biuro i że wiele się zmieni w moim życiu.
Tak, tak się stało?
Tak się stało. Opuściłem naszą miejscowość, gdzie mieszkaliśmy, trafiłem do Warszawy. Stwierdziłem, że w Warszawie będę miał lepsze perspektywy zawodowe jako agent ubezpieczeniowy. I w Warszawie spędziłem 12 lat. To są te właśnie lata od momentu pożegnania się z żoną do dziś.
Ale nie było mowy o rozwodzie, tylko po prostu separacja.
Tak. Co prawda spotykaliśmy się i spotykamy najczęściej przelotnie. Kiedyś spotykaliśmy się regularnie, to było wiele spotkań z mojej inicjatywy. W pierwszych latach naszej separacji 12-letniej próbowaliśmy ze sobą rozmawiać, ale to były ciężkie rozmowy.
Czy dziś nie mieszkacie razem?
Cały czas od 12 lat jesteśmy oddzieleni, mieszkamy oddzielnie. I był taki moment, kiedy Ania mówiła, że to wszystko nie ma sensu. Te próby uzdrawiania małżeństwa, te moje wysiłki we wspólnocie i używała takiego sformułowania, nas już nie ma.
No a jesteście?
Ja wierzę, że jesteśmy, bo wierzę w sakrament małżeństwa i uświadomiłem sobie i tym się zawsze dzielę, co należy do istoty tego sakramentu małżeństwa, że poprzez nasze dobrowolne ślubowanie, wierność, miłości i uczciwości małżeńskiej jesteśmy złączeni węzłem małżeńskim. Węzeł małżeński jest niezniszczalny, jest on tworzony przez samego Jezusa i on ma charakter wiekuisty. Natomiast to, co zniszczyłem, to są więzi małżeńskie. Ale nad tymi więziami małżeńskimi zawsze można pracować, można je naprawiać i z Bożą pomocą można pokonać wszystkie trudności. I tym się dzielę. A w naszej wspólnocie, wspólnocie Sychar, przybywa świadectw, że naprawdę jest to możliwe, że naprawdę to się dzieje, że nasz charyzmat ma tę sprawczą moc Bożą.
Proszę o to świadectwo. O taką historię, bo małżeństw, które się rozpadły, chociaż nikt by nie przypuszczał, że tak się stanie, myślę, że każdy z nas, ja mam w swojej rodzinie, mam w swoim otoczeniu bardzo dużo takich małżeństw.
Mogę odpowiedzieć propozycją pracy domowej. Na naszej stronie sychar.org jest mnóstwo cennych materiałów, no i jest też dział ze świadectwami. Szczególnie polecam taki cykl nagranych spotkań w domach tychże małżeństw, które doświadczyły uzdrowienia. To są godzinne, półtora godzinne rozmowy. I to są historie ludzi, gdzie wydawało się, że po ludzku patrząc jest to wszystko nie do uratowania. No ale my te świadectwa nagłaśniamy. Ja trochę jestem zaangażowany w działalność dziennikarską. Współpracuję między innymi z tygodnikiem Idziemy, naszym diecezjalnym. I mogę tutaj polecić dosłownie ostatni numer tygodnika Idziemy, w którym to jest świadectwo takiego właśnie małżeństwa, uzdrowionego z sytuacji po ludzku kompletnie nie do uratowania. Małżeństwo Ani i Andrzeja, można powiedzieć, że rozstali się po 3 latach. Rozstali się jako małżonkowie bezdzietni. Żyli przekonaniem, że stworzą sobie jakieś nowe związki szczęśliwe. No i oboje z nich weszło w taki nowy związek. W tych nowych związkach pojawiły się dzieci. Po jednej stronie jedno dziecko, po drugiej 2 dzieci. I przez najbliższe 13 lat doświadczyli tego, że te nowe związki ich jakoś niepokoją, że nie dają im komfortu psychicznego, duchowego, że coś w tym wszystkim zamiera, w tych relacjach nowych, a nie tego się spodziewali, nie tego pragnęli. I choć mieszkali o dziwo w tym samym mieście, nigdy się nie spotkali. Spotkali się po raz pierwszy na spacerze z dziećmi po 13 latach. Zupełnie przypadkowo. I tak się ta znajomość na nowo odrodziła. I zaczęli się potem umawiać na jakąś tam kawę, herbatę. A resztę możecie Państwo doczytać. Tygodnik Idziemy. Tytuł Nic niemożliwego, bo my cały czas podkreślamy, że to wszystko jest oparte na Bogu. Ania, bohaterka tego świadectwa, mówi, że to nie oni poukładali sobie swoje małżeństwo na nowo. Bóg to poukładał. Oni tylko pozwolili Bogu działać, pozwolili sobie na otwartość wobec Boga, taką autentyczną, szczerą. Już te wszystkie moje pomysły można wziąć w nawias. Bóg reszty dopełni.
Co powiedzieć kobiecie, która została zdradzona przez swojego męża, ma na to dowody? On się do tego przyznał. Po jakimś czasie się wyprowadził. Po jakimś kolejnym czasie rozwiedli się. I jej życie też tak się ułożyło, że ma dziecko, nie ze swoim mężem, bo oni nie mieli dzieci. I teoretycznie z perspektywy prawa jest wolną kobietą, bo ma rozwód, natomiast jest związana węzłem, sakramentem małżeństwa ze swoim mężem, który, nie wiem, jakoś tam sobie żyje. To jest historia prawdziwa. A ona samotnie wychowuje dziecko. I nie widzi kompletnie sensu tego, żeby się, nie wiem, nawet modlić, bo był czas, oni byli razem w kościele, był czas, że ona po tym, jak on się od niej wyprowadził, też się modliła o to, żeby on wrócił. No bardzo jakby dużo z siebie dawała, ale to się nie stało. I po jakimś czasie też kogoś spotkała i owocem tego spotkania jest jej dziecko. Co powiedzieć takiej kobiecie, że to, słuchaj, weź teraz, zacznij się modlić. Nie wiem, co ona ma robić. Czy jest nadzieja dla tego, żeby oni na przykład do siebie wrócili? Bo to się wydaje jednak bardzo nierealne, tak? Nie ma żadnych zewnętrznych powodów, żeby uwierzyć w to, że oni mogą się zejść, na przykład, nie wiem, wychowywać razem to dziecko. Czy można dać takiej kobiecie jakąś nadzieję? I jeśli tak, no to jaką?
Znamy te historie, my mamy ich całkiem sporo. Wiele osób, które trafia do nas po raz pierwszy. Do nas, to znaczy do naszych ognisk, bo jako wspólnota działamy poprzez ogniska. Jest w takim stanie właśnie takiego kompletnego rozbicia, braku nadziei, braku wiary, że można coś zmienić. My takie osoby zawsze otaczamy opieką, zrozumieniem, dajemy możliwość wypowiedzenia swojego cierpienia, swoich wątpliwości, swojego buntu także często i mówimy, że to, o czym mówią, co nam przekazują, nie jest problemem dla Boga. Ja sobie całkiem niedawno odkryłem takie piękne zawołanie naszego byłego biskupa ordynariusza, księdza arcybiskupa Hozera. Jego zawołaniem biskupim było Major est Deus. Większy jest Bóg. Bóg jest większy od wszystkich naszych problemów, więc jeśli nam się wydaje, że mamy jakiś wielki problem, to nie mówmy o tym Bogu, że ja mam taki wielki problem, bo mnie mąż porzucił, porzuciła żona, tylko powiedzmy tym naszym bliskim osobom, że Bóg jest większy od naszych problemów, od tego, co nas poróżniło, że Bóg może wszystko na nowo
Widział
uzdrowić.
Pan małżeństwa, które z czegoś takiego zostały uzdrowione,
tak.
Połączone?
Tak.
A to jak oni sobie to wybaczyli wszystko? No, więc, no nie wiem, ona jemu zdradę, on jej to, że też no, ma to dziecko. Nie wiem, no po prostu tak
Bóg
sobie
przemienia serca i tu się chyba nic więcej nie da powiedzieć. Niepotrzebne są czasami jakieś logiczne wywody. Ta historia, o której wspomniałem, przedstawiona w tygodniku Idziemy, tym ostatnim, jest właśnie tego typu historią. W tych nowych związkach mieli troje dzieci. Andrzej miał synka, dwoje miała Ania, a Bóg po powrocie jeszcze pobłogosławił ich własnym dzieckiem i w tej chwili są taką rodziną. Oczywiście to są spotkania naprzemienne, no bo opieka rodzicielska w związku z dziećmi z tamtych związków jest dzielona, ale to jest przykład na to, że to nie jest problem. Co nas blokuje, co nas hamuje? Myślę, że to, co podkreśla Gary Chapman, to jest taki mój ulubiony autor, autor 5 języków miłości, ale przede wszystkim człowiek, który cały czas, mimo 87 lat, prowadzi kryzysowe pary małżeńskie, prowadzi ku temu, aby mogły się pojednać, aby mogły się wyzwolić. I Gary Chapman mówi, że bardzo często żyjemy takim mitem, że ktoś drugi, mój mąż, moja żona, która nas opuściła, z kimś innym związała, już się nie zmieni. Skąd my to wiemy, że się nie zmieni? Bo ja go dobrze, czy ją dobrze znam. To nie jest źródło dobrej wiedzy. To jest tylko nasze przekonanie, że ktoś się nie zmieni. Gdybyśmy mieli przyjąć, że ktoś taki nie może się zmienić, to tak, jakbyśmy odebrali mu prawo do bycia wolnym. A Bóg każdego z nas obdarował wolnością i nie wiemy. Tylko Bóg wie, jaki będzie los tej osoby za kilka miesięcy, za kilka lat. Bóg może przemienić, uzdrowić każdą osobę zagubioną, każdą osobę uzależnioną, tylko potrzeba naszego otwarcia. Nie ma takiej sytuacji skomplikowanej, która by nam nie dała szansy na uzdrowienie. Odkrywam we wspólnocie Sychar, że to jest wspólnota pięknych ludzi.
Ale tam zwykle przychodzą pojedyncze osoby, prawda? Bo zwykle jest tak, że no albo żona, albo mąż decydują się dobrze.
W większości tak. W większości też są to osoby, które są osamotnione, porzucone na przykład. Ja reprezentuję tę mniejszość sycharową, czyli reprezentuję, jestem członkiem powiedzmy tej frakcji nawróconych, uzdrowionych małżonków, ale którzy są na drodze do pojednania ze współmałżonkiem.
Dobrze, czyli, próbuję to zrozumieć, czyli czy rozumiem, że pana żona
krzywdziciele
też...
Krzywdziciele też są w sycharze, nie tylko osoby skrzywdzone, to w chciałem powiedzieć.
A pana żona nie jest w tej wspólności?
Nie jest. Wie o niej, wie, że ja jestem zaangażowany bardzo poważnie w tę wspólnotę. Kiedyś nawet podczas rozmowy powiedziała mi, że widzi, iż stałem się działaczem sycharu. Ja się uśmiechnąłem, nie lubię tego słowa. Pełnię pewną posługę, tak, na ile mnie Bóg do niej uzdalnia, ale nie widzę w tym działaczostwa. Zresztą nikomu chyba u nas we wspólnocie nie chodzi o to, żeby być działaczem. Przyszedłem, owszem, mówię szczerze, z potrzebą uzdrowienia swojego małżeństwa. Szukałem pomocy dla nas, dla naszego małżeństwa. Natomiast plany Boga były takie, że tę pomoc dostałem, że Bóg mnie zatrzymał na tej drodze samozatracenia, a jednocześnie zaprosił mnie, żeby dać coś z siebie dla innych, którzy są w podobnej sytuacji. I wspólnota Sychar to jest taka wspólnota samopomocowa. My sami mamy doświadczenia różnych cierpień wyniesionych z małżeństwa i sami uczymy siebie, jak sobie z nimi radzić.
Ale tak patrząc z zewnątrz, to ta historia pana się nie skończyła tak na razie jakoś idealnie. W sensie takim, że no nie jesteście razem.
Tak, no ale ta historia cały czas trwa. Ja cały czas mam poczucie, że jestem na najlepszej możliwej drodze jako mężczyzna, który jest mężem, bo jestem na drodze trwania wiernie przy Bogu. I jeśli żyję w czystości przez te 12 lat, to żyję nie dzięki temu, że mam jakąś niezwykłą silną wolę, że ją sobie wyćwiczyłem, wypracowałem. Nie, to jest dla mnie łaską otrzymaną od Pana Boga. Ja codziennie o to się modlę, żebym mógł być prawdziwym mężczyzną, takim, jakim Bóg mnie stworzył. I tego się trzymam i jestem spokojny o to, że teraz za godzinę następnego dnia nie będę słaby, jeżeli tylko będę wiernie trwał przy Bogu. I to jest wspaniałe uczucie, bo naprawdę tutaj dopiero zaczyna ujawniać swoją moc taka prawdziwa męskość.
A co to znaczy dla pana trwać przy Bogu?
Trwać w stanie łaski i żyć sakramentami, a więc regularna spowiedź, przynajmniej raz w miesiącu, taką praktykuję. I również codzienny, jeśli tylko mam możliwość, większość dni w miesiącu zawsze korzystam z Eucharystii. Dla mnie najlepszą Eucharystią jest Eucharystia poranna. Kiedyś na warsztatach 12-krowych ktoś mnie zapytał, a dlaczego rano, a nie wieczorem? bo powiedziałam, bo dla mnie wieczorem byłoby już za późno. Chcę być mocny na początku dnia, żeby go przez niego dzielnie, odpornie na zło przejść. Więc korzystam najchętniej z pierwszej porannej mszy świętej, jaką mam w swoim pobliżu. Kiedyś to był kościół świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży, gdy mieszkałem tutaj w Warszawie. Czasami jest to kościół w Celestynowie, czasami w Rossoszycy, diecezji włocławskiej, z której pochodzę. Ale tu dopowiem, świętej pamięci pani doktor Wanda Pułtaska dawała nam, małżonkom, taką cenną radę. Jeśli chcemy przeżyć dzień po Bożemu, to powinniśmy pamiętać o dwóch rzeczach. O codziennej Eucharystii, rzecz druga, zrobić przynajmniej jakiś jeden dobry uczynek.
Dla siebie nawzajem, czy tak po prostu?
Dla kogoś, dla siebie.
No ja staram się... Dla małżonków nawzajem?
Tak, tak. Chociażby modlitwa za małżonka, ofiarowanie mszy świętej.
No właśnie chciałam zapytać, jak się robi dobry uczynek dla małżonka, z którym się nie mieszka?
Zawsze można coś dobrego zrobić. Można chociażby otoczyć tę osobę modlitwą. Można otoczyć swoim błogosławieństwem. Można przesłać jakiś dowód miłości. Ksiądz Marek Dziewiecki bardzo pięknie nam przypomina wielokrotnie, że miłość, jeśli naprawdę istnieje, powinna być okazywana. Nie może być tylko deklarowana, bo my możemy mówić, kocham męża, kocham żonę, ale musimy dawać dowody. Nie ma miłości nieokazywanej. A tą formą okazania może być na przykład właśnie modlitwa, może być ofiarowanie mszy świętej, może być jakiś prezent przesłany, może być dobre słowo skierowane, czy to listem, czy mailem, czy SMS-em. Ja taką możliwość mam i jakoś to w tym się ćwiczę, tak?
Żeby... A nie złościł się pan nigdy na Pana Boga, że mimo tych wszystkich trudów, starań, 12 lat życia w czystości, no nie wróciliście do siebie, że to się nie dzieje, że to, że...
Nie, nie złościłem się nigdy i zawsze, kiedy taka myśl się pojawia, to myślę sobie, że Bóg wie, co robi, że Bóg cały czas nam pomaga i chce mnie jeszcze czegoś nauczyć. Mnie, ale również zapewne moją żonę. Chce nas jeszcze do czegoś uzdolnić, żebyśmy mogli wrócić do siebie w sposób trwały, a nie sposób taki niepewny. U nas we wspólnocie przekazuje się czasami doświadczenie takie, że drogę powrotu małżonków do siebie można określić jako wędrówkę po górach. Ona wymaga wysiłku, wymaga dobrej kondycji, zajmuje trochę czasu. Ale kiedy się małżonkowie już zejdą ponownie, to w niektórych przypadkach to są już Himalaje. Wyprawa już taka ekstremalna, wysokogórska, ale to nie jest regułą, tak? Tylko chodzi o to, że ten wysiłek jest konieczny, a to, co mnie ogromnie cieszy, to to, że mam poczucie swojej wartości. Ja dzięki warsztatom 12-krokowym, które odbyłem, uświadomiłem sobie, że tyle jestem wart, ile jestem wart w oczach Boga. Więc trwając przy Bogu, wiem, że nie tracę swojej wartości. A jeżeli po ludzku patrząc, z czegoś nie korzystam, z bliskości z żoną, z intymnością, to mam przekonanie, że Bóg mi to wszystko wynagrodzi. Może już wynagradza, czego ja nie dostrzegam, nie uświadamiam sobie, a może w przyszłości to zrobi w sposób najlepszy dla mnie, którego ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić.
Powiedział pan jakiś czas temu, że jest pan tym krzywdzicielem. Tak. Tą stroną, która zadała cios.
Takim tak byłem mężem w ciągu 25 lat.
Wybaczył pan sobie to?
Tak, ale myślę, że szansą na to wybaczenie była praca w ramach warsztatów 12-krokowych. Te warsztaty 12-krokowe, a później po ich ukończeniu życie programem 12 kroków, to jest dla zdecydowanej większości małżonków psycharzy jedno z podstawowych narzędzi. To naprawdę przemienia nasze życie, bo my w tym kryzysie staramy się przetrwać. Natomiast dzięki programowi, kiedy już go wdrożymy w nasze życie, żyjemy pełną piersią. Docieramy do tego, co jest dla nas naprawdę najwartościowsze i tego się trzymamy. Także nie jest to walka o przeżycie, ale jest to przeżywanie życia. Po tym takim właśnie odrodzeniu. I ja dzięki programowi po pierwsze uporządkowałem sobie relacje z Bogiem, bo bardzo silny negatywny wpływ na mnie miał mój tata, który przez większą część życia był protestantem, członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i w krytykancki, obraźliwy sposób wielokrotnie odnosił się do Kościoła katolickiego.
Czyli on był protestantem, a mama i pan, tak. Nie wiem, ma pan rodzeństwo?
Tak, siostra, byliśmy katolikami, aha, jesteśmy cały czas. Mama nie chciała przyjąć chrztu, tata oczywiście o to zabiegał, żebyśmy my również jako dzieci przyjęli chrzest w Kościele Adwentystów, taki chrzest jak to u protestantów przez pełne zanurzenie. Zdecydowała się na to tylko babcia ze strony taty, czyli jego mama. To były bardzo smutne doświadczenia, bo tata czasami bardzo naciskał i smutno było, przykro było słuchać tych protestanckich, krytykanckich argumentów, tak, że my bez sensu świętujemy niedzielę, w dekalogu mówi się o szabacie, czyli o sobocie i o wielu innych rzeczach i to było dla nas jako rodzeństwa, dla mnie i dla siostry też często bolesne. Byłem nawet na dwóch organizowanych formach wypoczynku w tym Kościele Adwentystów Dnia Siódmego i byłem bardzo zniechęcony do tej atmosfery. Widziałem jakąś sztuczność u rówieśników.
To zaczął pan mówić o tym, że to jest jakaś rana z dzieciństwa, tak?
Tak, w postrzeganiu życia duchowego, tak, to mi ciążyło. Nie pomogły mi nawet w dużym stopniu studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a więc w środowisku przesiąkniętym katolicyzmem. Natomiast trwałem wiernie przy Bogu, wierzyłem w sakramenty naszego Kościoła powszechnego. Ale no żal mi było taty, tak, że tyle lat swojego życia poświęcił na to szukanie prawdziwej religii, bo on mówił, że cały czas szuka prawdziwej religii i prawdziwego Boga, takiego, jakiego przedstawia Biblia.
A kim dla pana jest Bóg?
Tym, który stworzył mnie z miłości i miłością obdarował i do miłości przeznaczył. Kimś nie do pojęcia, kimś nie do ogarnięcia, ale jednocześnie bardzo, bardzo zaangażowanym w moje życie. Te słowa, o których wspomniałem w tym przełomowym momencie życia, jestem z tobą, jak teraz myślę, to były najlepsze słowa, jakie mogłem usłyszeć. Bo ja i tak do tych miejsc najlepszych dla mnie dotarłem, ale Bóg chciał mi wtedy przekazać, że nigdy mnie nie opuścił, że zawsze jest ze mną. I to jest najpiękniejsze, co może być, że ktoś, kto niczego dobrego mi nie poskąpi, zawsze o mnie pamięta, zawsze przy mnie jest. Dlatego każda modlitwa jest dla mnie ważna, bo ona łączy mnie, odświeża tę moją relację z Bogiem. Każda Eucharystia, która uobecnia moją relację z Bogiem, jest szalenie ważna. Ja nieraz myślę sobie w czasie konsekracji, że jakby jestem przeniesiony te 2000 lat wstecz do tamtego momentu, kiedy miało miejsce łamanie chleba i podanie wina. To jest coś takiego ciągle dla mnie żywego i nie do opisania, tak? Ta relacja z Bogiem. Pytałem też kiedyś Boga w modlitwie, co mi daje. Byłem kiedyś zaangażowany w ruch odnowy w Duchu Świętym. Jeździłem do jezuitów w Łodzi, tam do formacji mocnych w duchu. I kiedyś wracając, modliłem się w samochodzie, wracałem sam i zapytałem, Panie Boże, czy ja powinienem dalej kontynuować tę formację? Co ona mi daje? I przyszła taka odpowiedź, znów jakby ten głos powiedział mi, nie zapominaj o mnie, nie rezygnuj ze mnie, trwaj przy mnie. I to mnie bardzo ucieszyło. Po jakimś czasie, po pół roku mniej więcej, już wstąpiłem, bardziej się zaangażowałem we wspólnocie Sychar, już nie jeździłem do Łodzi, ale tamten czas tego formowania się również właśnie we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym był dla mnie bardzo ważny. A księgą biblijną, która mnie niesamowicie umacniała na tej drodze nawrócenia, były Dzieje Apostolskie, a więc te wszystkie obrazy, jak rodziło się chrześcijaństwo, jak silna była wiara, były dla mnie bardzo cenne. Ja dziś też ludziom to, co przekazuję, zawsze przekazuję z wiarą, że to jest możliwe, bo Bóg o tym zapewnił.
Czy w tej wspólnocie Sychar są wszyscy, którzy przychodzą, są wierzący? Czy zdarza się, że ktoś przychodzi, bo stracił wiarę, ale jest w takiej sytuacji? No bo rozumiem, że dla małżeństw sakramentalnych, więc jakoś kiedyś ktoś miał wiarę, przynajmniej na tyle, żeby zdecydować się na ślub w Kościele katolickim, więc z założenia miał wiarę.
Tak, ja myślę, że bardzo często jest tak, że ci, którzy do nas docierają po raz pierwszy, tak jak ja, zaczynają od takiego prawdziwego, głębokiego nawrócenia. Może nie stracili wiary zupełnie. Ja też nigdy nie straciłem wiary w Boga. Kiedy przyszedł ten przełom, uświadomiłem sobie, że jest przecież Bóg, tak? I kto mi pomoże, jeśli nie On, jeśli nie widzę innych możliwości. Ale ten kryzys wiary polega chyba na tym, że my wierzymy, że Bóg jest, że Bóg jakoś tam wpływa na świat, ale nie potrafiliśmy wierzyć Bogu. To zupełnie inna rzecz, czyli we wspólnocie doświadczamy, że trzeba nie tylko wierzyć w Boga, ale i wierzyć Bogu, co pięknie wyraził w swoim liście święty Jakub. Bo wierzysz w Boga, dobrze czynisz, ale i demony też wierzą i drżą. Chodzi o coś więcej, żeby tę wiarę przekuć na swoje życie. Święty Jakub bardzo mocno akcentował rolę właśnie tych dobrych, poprawnych uczynków, a więc tego życia w oparciu o prawo Boże, z Duchem Bożym. I tak my we wspólnocie się staramy żyć. A Chapman, o którym już wspomniałem, mówi, że kryzys małżeński najczęściej zaczyna się od kryzysu, kryzys małżeński u ludzi wierzących. Najczęściej zaczyna się, jest poprzedzony kryzysem wiary. Z czegoś rezygnujemy, coś jest dla nas mniej istotne i tak się zaczyna powolna erozja naszej wiary. Potem doświadczamy, że tracimy relację z małżonkiem, nie mamy już dobrej, głębokiej, intymnej relacji. Ale uświadamiamy sobie też i trzeci przejaw kryzysu, że nie mamy dobrej, głębokiej, intymnej relacji z samym sobą, że nie rozumiemy samych siebie, że jesteśmy sami dla siebie zagadką, jesteśmy pogmatwani, nie rozumiemy, dlaczego tak reagujemy. No i wtedy dopiero przychodzi ten moment pierwszej rzetelnej pracy nad sobą. Oczywiście my się odwołujemy do Boga i słusznie, chociażby do modlitwy. Panie Boże, pomóż, Panie Boże, ratuj mnie. No ale to, co możemy zrobić, nie zmienimy naszych współmałżonków, oni już jakąś decyzję podjęli, natomiast zawsze mamy możliwość zmieniać siebie. I to czasami bardzo radykalnie. I do tego służą te narzędzia właśnie takie jak program 12 kroków, ale do tego też służą nasze prace formacyjne, nasze rekolekcje i nasze spotkania ogniskowe, bo w każdym ognisku podczas dwugodzinnego spotkania mniej więcej 1/3 czasu poświęcamy na pracę formacyjną. Czytamy pewne teksty, analizujemy, dzielimy się, jak my te doświadczenia przeżywaliśmy w swoim życiu i z tego wychodzą piękne owoce.
Wyobrażam sobie, że ktoś, kto został zdradzony, porzucony, czyje małżeństwo się rozpadło, może mieć żal do Pana Boga, że hej, pobłogosławiłaś, była obietnica, że to jest jakiś węzeł niewyczerpany, no nie wiem, taki nierozerwalny, tak? No i co? Gdzie jesteś? I że no... Można tracić tę wiarę, że Bóg jeszcze jest zainteresowany tym małżeństwem. Zresztą świat jakoś mówi, że daj spokój. Tak. Daj spokój, przecież to w ogóle on jest już dzisiaj innym człowiekiem niż zobacz, co ci zrobił. Albo ona, no przecież to nie tylko on. Przecież ona cię zdradziła. No. Weź zacznij życie od nowa. Po co tracisz swoje życie, swoje najlepsze lata? I można stracić też, no jakby ten świat bardzo głośno mówi te rzeczy. No i co? Da się coś z tym zrobić, jeśli się...
Da się zrobić. Ja myślę, że trzeba sobie uświadomić pewną podstawową rzecz. Dlaczego na przykład w naszym życiu małżeńskim jakimś zaistniała zdrada? Ja tutaj bardzo wiele czerpię ze wspomnianego Gary Chapmana i on mówi, nawet jeżeli jesteśmy ofiarą zdrady, a więc zdradzonym małżonkiem, to powinniśmy mieć świadomość, że część winy jest także po naszej stronie. Owszem, wskazujemy na tego, kto dopuszcza się zdrady, kto jej fizycznie dokonał, czy może być zdrada też psychiczna, czy duchowa, ale dlaczego zdrada powstaje? Dlatego, że nie zadbaliśmy o budowanie silnych relacji. Najważniejszą rzeczą, i my to podkreślamy cały czas w małżeństwie, jest budowanie silnej relacji. Ja ze zdumieniem i uznaniem przeczytałem u pana Jacka Pulikowskiego, że on w swoim życiu małżeńskim odkrył mniej więcej po 12 latach Co jest w życiu małżeńskim najważniejsze? No właśnie nie to, co możemy osiągnąć, co możemy zdobyć, jakie dobra materialne, jakie szkoły dla dzieci zapewnić, jakie urlopy zaplanować, tylko nauczyć się budowania takich codziennych, pięknych, głębokich relacji.
No dobrze,
relacji.
Ale on już sobie poszedł, albo ona sobie poszła do innego i już nie mam tej relacji. No i?
Nie mam i zawierzam tę sytuację Bogu, ale daję mojemu współmałżonkowi dowód tej mojej prawdziwej miłości.
Jak?
Daję mu, mogę go powiadomić, że jestem gotowy mu przebaczyć. I to przebaczenie ma sens. To jest no, jedna z najtrudniejszych rzeczy, ale jednocześnie, tak jak to podkreślał ksiądz Romuald Jaworski, powinniśmy myśleć o tym, żeby nasze przebaczenie dopełnić pojednaniem. Jeżeli ta druga osoba trwa dalej w tym jakimś tam grzesznym
czyli
związku.
Czyli co, mam wysłać SMS-a, że wybaczam ci na przykład.
Tak, i jestem gotowa na odbudowanie naszej relacji małżeńskiej, jeżeli ty zechcesz stanąć na wysokości zadania. I tutaj rozumiemy przez to, że ta osoba, która zraniła, która zgrzeszyła, no, powinna się nawrócić, powinna zadośćuczynić, odtworzyć na
nowo.
To
brzmi jak science fiction. Tak. W sensie po prostu, myśląc o konkretnych, wie pan, bo myślę o tych konkretnych ludziach, o których wiem, że mają takie doświadczenie w życiu. I wiem, że są cuda. I pewnie to jest ta kategoria, że te małżeństwa, które się później schodzą, to jest kategoria cudów, że powinniście to wszystko opisać, wydać książki, nakręcić filmy i puścić to w świat, jeżeli są takie cuda. I o tym głośno mówić, krzyczeć na dachy. Bo zasadniczo, dlaczego ten gość albo ta gościuwa, która to zrobiła, no zrezygnowała ze swojego męża, tak, zdradziła go i poszła i ma kogoś innego, na takiego SMS-a, no to przecież prychnie śmiechem. To może szkoda wysyłać.
Może prychnie raz, może drugi, może trzeci, ale kropla drąży skałę. Tutaj chodzi o to, że my, tym naszym małżonkom, którzy nas zdradzili, porzucili, zranili, możemy pomóc i powinniśmy pomóc, bo do tego nas zobowiązuje nasza przysięga małżeńska. Prawdziwa miłość to jest troska o drugiego także wtedy, gdy on upada. I pomimo tego, że ktoś nie daje oznak, że chce z czegoś niedobrego wyjść, my powinniśmy wiernie czynić to samo, czyli wypełniać naszą przysięgę małżeńską. Trwać w miłości, mieć miłość dla tej osoby. My mamy niezwykłe świadectwa osób, które modlą się za kochanki swoich mężów, na przykład takie żony, po to, żeby nie tylko uratować swoich mężów przed wiecznym potępieniem, ale także po to, aby ocalić życie tych kobiet, bo one też trwią w tym upadku. Więc, a Bóg gromadzi każdą modlitwę i czeka na właściwy czas, czas łaski. Więc nie jest to tak, że Bóg nie wysłuchuje jakichś naszych modlitw. To nam się tak wydaje, że Bóg powinien zadziałać na pstryknięcie palcem, albo dlaczego jeszcze nie zadziałał, skoro 10 lat się modlę, albo dlaczego nie zrobił cudu, skoro ja już 12 rok staram się być takim wzorowym mężczyzną, a ja wierzę, że Bóg ten czas łaski dla mnie, dla mojego małżeństwa cały czas tworzy. I ważne, żebym ja dotrwał do tego momentu, kiedy i ja będę gotowy, i żona będzie gotowa, i Bóg nas połączy. To jest tak, jak ta przypowieść o tych pannach, które powinny czuwać, aby ich lampy nie zgasły. Więc w sytuacji kryzysu my cały czas możemy wiernie wypełniać naszą przysięgę małżeńską. I to ma ogromne znaczenie, bo nam się może wydawać, że tak jak powiedziałam, no nie zmieni się ta druga osoba, ale to jest tylko nasze wyobrażenie. Ta osoba druga, nasz współmałżonek jest cały czas wolny. Nie wiemy, co się wydarzy za jakiś czas, ale ma cały czas od nas sygnały, że my trwamy w tej pierwotnej prawdzie, jaką Bóg dla nas przygotował. I ważne jest to, że nie mogłem zmienić drugiego człowieka, to wszystko wiemy. Nie możemy nakazać, żeby ktoś nas kochał, żeby ktoś do nas wrócił natychmiast, bo pragniemy, bo jest nam źle, ale możemy mieć wpływ na tę osobę. I Gary Chapman podkreśla, żeby tego przekonania nigdy nie rozdzielać, bo my bardzo często kończymy na stwierdzeniu, nie mogę zmienić drugiego człowieka, mojej żony, mojego męża. I stawiamy kropkę. a tutaj należy postawić przecinek i dopowiedzieć sobie, ale mogę mieć na niego wpływ. Ten fakt, ten mechanizm, można tak powiedzieć, widać w sieci reklamy, że są wywierane wpływy na ludzi właśnie takie skuteczne. I każda nasza modlitwa nam się może wydawać, że ktoś jest obojętny na nasze modlitwy za niego, za jego nawrócenie. A tymczasem, tak jak powiedziałam, każda modlitwa nie jest Bogu obojętna, każda jest wysłuchana. Można podać piękny przykład z filmu Ognioodporny, Fireproof, gdzie mąż dostaje taki przewodnik na 40 dni i każdego dnia ma jakieś zadanie do wykonania. I żona widzi, co on wyprawia, tak jej się wydaje, że jakieś dziwactwa zaczyna wyprawiać, a to przygotowuje jej kawę rano, nic nie mówiąc, a to zostawia na stoliku bukiet kwiatów, a to coś posprząta. I po którymś, wszyscy by powiedzieli, że to bez sensu, on się stara, ona i tak go nie chce, koniec, kropka, zostawcie to. A tymczasem po którymś tam kolejnym dniu, nie wiem, 20 którymś, coś się zaczyna w niej dziać. Zaczyna myśleć, dlaczego on to robi, zaczyna doświadczać, że jest to dla niej dobre, że to jej sprawia przyjemność i nagle wszelkie pokusy odchodzą na bok. No, polecam ten film gorąco, to jest taki sztandarowy film psycharze do obejrzenia. No i łezki się kręcą wokół zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, bo dochodzi do pięknego pojednania, do pięknego wyznania miłości i żona mówi, że coś się zaczęło w tobie zmieniać, nie rozumie co, ale jej się to bardzo podoba i też chciałaby takiej przemiany doświadczyć. Więc my cały czas mówimy, że nie ma rzeczy dla Boga niemożliwych, że każde małżeństwo może być uzdrowione. My mówimy o możliwości uzdrawiania małżeństw, jeżeli tylko otworzymy się na łaskę Jezusa. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że jeżeli ktoś nie zechce się otworzyć, to swojego małżeństwa nie uzdrowi. Więc wiemy, że są faktycznie małżeństwa nieuzdrowione ostatecznie, które umierają w tym poróżnieniu, rozdzieleniu, no ale to dlatego, że nie chciały z tej szansy korzystać, a nie dlatego, że Bóg z nich rezygnował. Bóg nigdy z człowieka nie rezygnuje. Jak powiada jeden z naszych braci, Sebastian, przy swoich świadectwach, Bóg jest w każdym małżeństwie zawsze i wszędzie.
Pan się zmienił przez te 12 lat?
Tak. I to jest taka sytuacja, że mam świadomość tej zmiany, czuję ją w sobie.
A może pan powiedzieć, co się zmieniło? Gdyby tak trzeba było w punktach.
No takim podstawowym punktem jest to, że budzę się każdego dnia i nie martwi mnie to, jak przeżyłem dzień wczorajszy czy poprzednie dni, co zrobiłem, co powiedziałem. Nic złego nie zrobiłem, tak mi się przynajmniej wydaje, a to dlatego, że zawsze ten dzień otwieram modlitwą i kończę modlitwą, że korzystam z Eucharystii i że trwając przy Bogu nie muszę się martwić o to, co powiedziałem, czego nie powiedziałem, czy powiedziałem prawdę, czy coś chciałem oszukać kogoś. To u mnie w małżeństwie często w tych 25 latach się pojawiało. Wolałem czegoś nie powiedzieć, wolałem coś ukryć, wolałem skłamać wprost i potem się zastanawiałem, co ja powiedziałem, tak? I był niepokój. A teraz budzę się, jestem szczęśliwy, nie muszę pamiętać, jak przeżyłem dzień, bo jeżeli to był dzień oparty na Bogu, był to na pewno dobry dzień. Mimo, że może moja pamięć zawodzi. I otwarcie na ludzi nabyłem też taki dar umiejętnego słuchania. 12 lat życia we wspólnocie i jak policzyłem, to jest około w moim przypadku odbytych 600 spotkań. I podczas tych spotkań mamy od kilku do 20 osób, 30 osób i żadna historia słyszana po raz pierwszy, nowa, nie jest dla mnie jakąś historią rutynową. Nigdy nie mam poczucia, że ja to już słyszałem, aha, kolejna zdrada w ten sam banalny sposób, zauroczenie w pracy, jakieś kontakty, kawy, zdrada, romans i tak dalej. Zawsze dostrzegam u tych osób, które przychodzą i ze łzami w oczach opowiadają, bo tak wyglądają te pierwsze spotkania, te pierwsze dzielenia się, zawsze widzę świeżość ich cierpienia. To jest taka chyba łaska od Pana Boga i zawsze tę nadzieję staramy się zaszczepić już od pierwszego spotkania, od pierwszego kontaktu i mamy takie piękne świadectwa, że w naszej wspólnocie atmosfera jest tak niezwykła, tak dobra, tak ciepła, jak na żadnej innej terapii. A ludzie, my nie jesteśmy instytucją terapeutyczną, ale korzystają ludzie z innych, różnych terapii i widzą, że to, co daje Sychar, jest czymś naprawdę niezwykłym.
A można przyjść i się nie podzielić?
Można. Zachęcamy co najwyżej do podania imienia, ale jeśli ktoś chce, może wejść i wyjść anonimowo po 2 godzinach, nic nie mówiąc, ale słuchając.
A może przyjść ktoś, czyje małżeństwo się jeszcze nie rozpadło, ale w którym cierpi?
Może.
Czy to jest tylko dla tych, którzy już...
Nie, może. My nawet staramy się w tej pracy formacyjnej pracować też nad rozwojem małżeństw, bo mamy pary małżeńskie, które przyszły, gdyż stwierdziły jakieś objawy kryzysu u siebie.
Razem przyszły.
Razem przyszły, tak. Ja mam w swoim ognisku na Wileńskiej 2 takie małżeństwa i pięknie pracują ze sobą, nad sobą. Znakomicie się czują we wspólnocie, więc mogą to być małżonkowie, ale zdarza się, że przychodzą też ludzie, którzy próbują ratować małżeństwa na przykład swoich rodziców. Przyszedł kiedyś młody człowiek, który powiedział, że on nie jest jeszcze żonaty, ale jego rodzice się rozwodzą. I się zastanawia, co możemy mu pomóc, co możemy mu poradzić, co on może zrobić, żeby uratować małżeństwo swoich rodziców.
I jest w waszej wspólnocie?
Był na kilku spotkaniach, otrzymał materiały, otrzymał trochę porad. I miejmy nadzieję, że coś mu to pomogło. Przez pewien czas przychodził do nas młody kleryk przez kilka miesięcy, który będąc wtedy na 3 roku powiedział, że jak zostanie wyświęcony, to on już teraz wie, co będzie chciał robić. On będzie chciał pomagać tym biednym małżeństwom w kryzysach, które się rozpadają, u których jest zawsze dużo niestety w każdej parafii. My to wiemy i dlatego z każdego zaproszenia do każdej nożowej parafii ogromnie się cieszymy.
Sychar jest tylko w Warszawie?
Nie, jesteśmy wspólnotą, można powiedzieć, ogólnopolską, a mamy też ogniska poza Polską, nawet w Stanach Zjednoczonych, mamy działające aktywnie i mamy też 4 na Ukrainie, przy czym 2 są zawieszone ze względu na działania wojenne. Jedno działa online, drugie spotyka się mimo utrudnień. Mamy w Austrii i mamy w Niemczech. My jesteśmy taką inicjatywą oddolną. Nas nie tworzą diecezje, nie tworzą księża, tylko tam, gdzie trafiają na siebie małżonkowie w kryzysie, tam my wysyłamy sygnał, że jeżeli się zbiorą, skupią siły, będą regularnie spotykać, to takie nowe ognisko może w takiej parafii powstać. Każdy z nich ma swojego opiekuna duchowego, jakiegoś kapłana, który czuwa nad tym, żebyśmy nie zboczyli z drogi Bożych prawd. I znakomicie się rozwijamy. Niestety się rozwijamy, chociaż lepiej byłoby, gdybyśmy się zwijali, no ale małżeństw kryzysowych przybywa.
Myślę o tym słowie, którym się pan przedstawia, marnotrawny, nie syn, tylko właśnie mąż i ojciec. I tak sobie myślę, czy jest pan tym marnotrawnym, który już wrócił, czy tym, który już został przyjęty, czy tym, który jeszcze na to przyjęcie czeka. Bo tak, słuchając tej historii, no obiektywnie nie został przyjęty, bo nie mieszkacie razem.
Tak.
Upraszczam to oczywiście. Mm-hmm. Ale jak słucham tego, że żona jest z panem w kontakcie i rozumiem, że no jakoś zgadza się na te kontakty, nie wiem, telefoniczne czy jakieś SMS-owe, to myślę, że jednak trochę przyjęty. I tak sobie, tak mnie to jakoś zastanowiło. Czy widzi się pan jako tego marnotrawnego, już przyjętego męża? Czy jest...
Ja to poniekąd rozstrzygnąłem już w pewnym artykule takim świadectwowym. Ja marnotrawny syn. Otóż
syn wtedy.
Bo nawiązałem do tej przypowieści i tak się złożyło, że ja kiedyś wyobrażałem sobie, że tym dobrym ojcem miłosiernym powinna być moja żona, która czekać będzie na mnie i otworzy ramiona, przyjmie mnie w
też
swoje
tak
ramiona.
Też tak pomyślałam.
A ja zrozumiałem, że tym ojcem miłosiernym jest Bóg, który ponownie przypomniał mi o sobie i ponownie mnie przygotował do nowego życia i przyjął mnie. I to jest to. Ja każdą spowiedź traktuję jako tę scenę oczyszczenia, prawda, porzucenia tych brudnych ubrań, które miał syn marnotrawny na siebie. i to się dokonuje w sakramencie pokuty. I nawet te takie wyglądanie czasami kapłana z konfesjonału, czy ktoś tam nie nadchodzi, czy komuś nie potrzeba tej posługi, jest takim wyglądaniem tego Ojca Miłosiernego dla mnie, po to, żeby po oczyszczeniu, ubraniu i przygotowaniu tej uczty zaprosić do tejże uczty, czyli do pełnego skorzystania z Eucharystii. Więc uświadomiłem sobie, że to moje nawrócenie i ten powrót do życia z Bogiem, tym miłosiernym Ojcem jest Bóg, który naprawił moje życie, który pokazał mi, jaka jest droga właściwa, a dopełnieniem jakimś takim będzie pojednanie z żoną.
Wyobraża pan sobie, że nigdy do tego pojednania nie dojdzie?
Nie, takiej myśli nie dopuszczam. Tak się nieraz myślę, czy to nie jest jakaś nonszalancja, moja pycha, ale myślę, że to jest jakiś szczególny dar łaski dla mnie. Nie chcę oceniać zachowań mojej żony, jej postawy. Chcę natomiast, żeby trwała przy Bogu wiernie. Mam czasami takie przekonanie, że nasza wędrówka ku Bogu i ku sobie odbywa się trochę inaczej niż w takim popularnym modelu trójkąta. Tam się mówi, że małżonkowie są naprzeciwko siebie, Bóg jest na wierzchołku trójkąta, idąc w kierunku Boga, jednocześnie zbliżają się ku sobie. A ja twierdzę, że no, na obecnym etapie naszego życia to mamy do czynienia nie z trójkątem, a prostokątem. Czyli Bóg jest dalej na górze tego prostokąta, natomiast my idziemy po jego bokach równolegle do siebie, więc cały czas jesteśmy w tej samej bliskości, ale co ważne, idziemy w tę samą dobrą stronę, idziemy ku Bogu. Więc jeżeli nawet tam dojdziemy do narożników, to potem zaczniemy się do siebie zbliżać, więc ja tej wiary nie straciłem i wierzę, że nie stracę. I dlatego tak cenny jest dla mnie każdy dzień, każdy poranek, kiedy mogę Bogu podziękować za odzyskane siły, za to, że dał mi jeszcze jeden dzień szansy, bo może to będzie ten dzień, kiedy będę mógł stanąć przed moją żoną i powiedzieć, że nic się nie zmieniło, poza tym, że zmieniło się moje życie i że kocham cię cały czas.
Tego panu życzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.